Pokój Wam, drodzy bracia i siostry. Przywiozłem Wam serdeczne chrześcijańskie pozdrowienia od braci i siostr z naszego zboru Domu Pomocy Społecznej w Betanii. Bracia i siostry bardzo serdecznie Was pozdrawiają. Kochani braterstwo, nawiązując do tego, co brat Adam powiedział, zwiastuję Wam radość wielką. I tak sobie pomyślałem, kiedy rozmyślałem nad tymi słowami, czy Wam dzisiaj potrzeba jest zwiastować radość wielką. Bo tak jak brat powiedział, widzę uśmiechnięte twarze, widzę radość na Waszych twarzach. I myślę, że ona, ta radość jest również w sercu. Ale ponieważ bracia organizatorzy nawiązali do tych słów, i te słowa zwiastuję Wam radość wielką są jak gdyby mottem dzisiejszej naszej społeczności. Powrócimy do tych słów. Ale też kiedy słuchałem tekstu Biblii, tekstu Ewangelii według świętego Mateusza, którą brat odczytał, zastanawiałem się, czy jest potrzeba cokolwiek do tego dodawać. Czy to zwiastowanie radości i pokoju tam na polach betlejemskich nie należy przyjąć z wiarą i czekać, aż to się wypełni? Chociaż jak powiedziałem, że to powinno przynajmniej wypełnić się w sercach naszych tych, którzy uwierzyliśmy. Słowa Ewangelii. Zwiastuję Wam radość wielką. Chciałbym, drodzy braterstwo, abyśmy wrócili do tamtego czasu. Do czasu, kiedy narodził się nasz Zbawiciel Jezus Chrystus. I chciałbym przypomnieć tą historię. Historię bardzo piękną. Historię, która zaowocowała zbawieniem wszystkich ludzi. Dlaczego dzisiaj wracamy do tamtych wydarzeń? Co tak naprawdę oznaczały słowa aniołów? Dlaczego one nie były skierowane do nauczonych w piśmie, do możnych tego świata? Dlaczego my dzisiaj tutaj, zgromadzeni w Chrzanowie, będziemy mówić o tym czasie? W czasie może tak nietypowym dla chrześcijan, ale dzisiaj chcemy mówić o tamtych wydarzeniach. Przeczytam jeszcze raz słowa Ewangelii według Łukasza, 2 rozdział, 8 do 14 wersetu. 2 rozdział Ewangelii Łukasza od 8 do 14. A byli w tej krainie pasterze w polu czuwający i trzymający nocne straże nad stadem swoim. I anioł pański stanął przy nich, a chwała pańska zewsząd oświeciła ich i ogarnęła ich radość wielka. I rzekł do nich anioł, nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu, gdyż wam się dziś narodził Zbawiciel, który jest Chrystus Pan w mieście Dawidowym. A to będzie dla was znakiem, znajdziecie niemowlątko owinięte w pieluszki i złożone w grobie. A zarazem z aniołem zjawiło się mnóstwo wojsk niebieskich, chwalących Boga i mówiących: chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój, w których ma upodobanie. Przyznacie, kochani braterstwo, że to jest wspaniała i pełna takiej dynamiki scena. Zwiastowana zostanie radość i pokój dla wszystkich ludzi. Zwiastowana przez aniołów, zwiastowana pasterzom pilnujących swoich trzód. My bardzo często mówimy, że żyjemy w trudnym czasie. Drodzy braterstwo, w tamtym czasie, kiedy narodził się nasz Pan Jezus Chrystus, naród wybrany przez Boga, naród izraelski również był w trudnym czasie. Trudno mu się było pogodzić z okupacją rzymską. Trudno było im się pogodzić z tym, że utracili swoją państwowość, że tak naprawdę to nie mieli króla, który wywodził się z rodu królewskiego, rodu izraelskiego. Za króla był despota, który nie wahał się przed niczym, ażeby tylko utwierdzić swoje królestwo. Tęsknili za wolnością. Ale i tęsknili na pewno za wolnością ci, którzy byli prawdziwymi Izraelitami, tęsknili za wolnością w Bogu. Za radością i pokojem w Bogu. Bo oni pamiętali na przymierze, które kiedyś Pan Bóg uczynił z ojcami ich. Kto z ludzi nie chciałby, aby w jego życiu było pełno radosnych chwil? Kto nie chciałby z nas, aby w każdym sercu zawsze panował pokój? Zauważmy, kochani, że w zwiastowaniu narodzenia Zbawiciela, którym jest Chrystus Pan, mamy zapowiedź takiego czasu, kiedy radość i pokój będzie udziałem wszystkich ludzi. Bo nieco później apostoł Paweł napisze: Królestwo Boże to nie jest pokarm ani napój, ale sprawiedliwość, radość i pokój w Duchu Świętym. A przecież narodził się ten, który miał dać podstawę do zaprowadzenia tego królestwa. Tak naprawdę w tę noc, kiedy pasterze usłyszeli słowa o narodzeniu Zbawiciela świata, rozpoczął się nowy okres w dziejach wszystkich ludzi. Bo narodził się ten, który niedługo potem miał umrzeć na krzyżu. A przez śmierć swoją dać podstawę, podwaliny swojego królestwa, o którym tak często mówił, kiedy chodził po ziemi Izraela. Dlaczego tak w nietypowym dla chrześcijan przypominamy ten temat? Przypominamy te wydarzenia z prawie przed 2000 lat. Bo ktoś powie, że przecież święta Narodzenia Pańskiego cały świat chrześcijański obchodzi 25 grudnia. I my czasami również mówimy, że przyłączamy się do tych, w tym czasie do tych wszystkich, którzy wspominają narodzenie Pana Jezusa. Przyznam, że od jakiegoś czasu mówię, że ja się nie przyłączam. Bo tak naprawdę nie jesteśmy w stanie udowodnić, kiedy, w którym roku, w który dzień narodził się Zbawiciel świata. Bo dzień 25 grudnia nie wybrano na podstawie informacji biblijnych. Lecz wszystko na to wskazuje, że wybrano ten czas ze względu na rzymskie święta, które obchodzono pod koniec roku. Są to dni przesilenia zimowego. Urządzono wtedy święta ku czci bogów pogańskich, Boga rolnictwa i Boga słońca. Bo wtedy tych bogów czczono. Saturn, Sola, Mitra. To byli ci bogowie, ku czci których obchodzono święta 25 grudnia. Istnieje wielkie prawdopodobieństwo, że chrześcijaństwo, zyskując status religii państwowej, zastąpiło święta pogańskie, pogańskich bogów świętami narodzenia Chrystusa Pana. Święta te oficjalnie zatwierdzono w roku 350 przez papieża Juliusza. Że tak było, można wnioskować również z tego, że słońce, które kiedy wtedy poganie czcili, a chrześcijanie przejęli te święta, że słońce było symbolem zmartwychwstałego Chrystusa, a tarczą słoneczną zaczęto umieszczać nad głowami chrześcijańskich świętych. Kochani braterstwo, ja nie podejmuję się podania dokładnej daty narodzenia Jezusa Chrystusa. Zresztą to nie jest moim tematem mojego rozważania. Dla mnie bliższym czasem Pana Jezusa jest nasz październik. I przyłączam się może do tych, którzy mówią, że Pan Jezus urodził się w czasie żydowskich świąt kuczek. A to nie mogło być w grudniu. Myślę, że dla nas jest ważny fakt narodzenia, a nie dokładny czas. Że dla nas ważne jest to, że Bóg posłał swojego Syna, który urodził się z niewiasty, jak pisał apostoł święty Paweł w liście do Galacjan 4:4. Posłał go po to, aby mógł on, narodzony w Betlejem, umrzeć za nasze grzechy. Umrzeć za grzechy całego świata. Bóg, grzech sprawia to, że w nasze serca wkradł się niepokój. Grzech sprawił to, że zatraciliśmy jako ludzie radość. A Pan Jezus narodził się po to, ażeby radość i pokój mieli wszyscy ludzie. Oczywiście, jeżeli tego zechcą. Kochani braterstwo, chciałbym, abyśmy zwrócili uwagę na kilka szczegółów związanych z narodzeniem Zbawiciela. Zbawiciela, narodzeniem Króla, z narodzeniem Mesjasza. Myślę, że dla nas są znane opisy tych wydarzeń, które były związane z narodzeniem Pana Jezusa. Opisy tych wydarzeń zapisali dwaj ewangeliści, ewangelista Mateusz i Łukasz. I na pewno, drodzy braterstwo, kiedy byśmy przeczytali historię narodzenia, wydarzenia, które wtedy były z tych dwóch Ewangelii, zauważamy, że one nawzajem się uzupełniają. O pewnych wydarzeniach wspomina ewangelista Mateusz, a nie wspomina ich ewangelista Łukasz. I odwrotnie. Czytając Ewangelię Mateusza, nie dowiedzielibyśmy się o zwiastowaniu Marii. Nie dowiedzielibyśmy się o narodzeniu Jana Chrzciciela. Nie dowiedzielibyśmy się o odwiedzin Marii u Elżbiety, jej krewnej. Nie dowiedzielibyśmy również się o tym zwiastowaniu, o tych słowach, które są mottem dzisiejszej naszej społeczności. Nie wiedzielibyśmy również o ofiarowaniu Jezusa w świątyni. Niewiele wiedzielibyśmy również o Jego dzieciństwie. Gdybyśmy przeczytali tylko i wyłącznie Ewangelię Mateusza. Z kolei, gdybyśmy przeczytali tylko Ewangelię Łukasza, nie dowiedzielibyśmy się o mędrcach ze wschodu. Nie dowiedzielibyśmy się również o tragicznym wydarzeniu, jakie uczynił Herod, to znaczy wymordowania wszystkich małych dzieci. Z Ewangelii Mateusza wiemy, że Jezus urodził się za dni Heroda Króla. Łukasz mówi, że urodził się za dni cesarza Augusta, gdy Cyreneusz był starostą syryjskim. Kochani braterstwo, kiedy zastanawiałem się nad tym tematem, doszedłem do wniosku, że w opisanej przez ewangelistów historii narodzenia Jezusa jest wiele szczegółów, wartych wspomnienia. Jest wiele postaci wspaniałych, postaci godnych naśladowania. I chociaż nie mamy dokładnej daty narodzenia, to jednak wydarzenie i okoliczności narodzenia Pana Jezusa są wspaniałą historią. Chciałbym tylko przypomnieć jedną rzecz, że historia śmierci Pana Jezusa jest dokładnie opisana na kartach Biblii, łącznie z dokładnym czasem Jego śmierci. Zauważmy, drodzy braterstwo, kilka szczegółów. Zacznijmy od rodowodu Pana Jezusa. Podanie rodowodu w Biblii, rodowodu pewnych ludzi, to nic szczególnego. Ale w rodowodzie, który podał ewangelista Mateusz, jest coś ciekawego. Zauważmy, W rodowodzie podanym przez ewangelistę Mateusza Mateusz wspomina niewiasty, które były matkami tych, którzy zostali umieszczeni w rodowodzie. I tak przeczytamy: Fares, syn Tamary, Boaz, syn Rahab, Obed, syn Ruty, Salomon, syn Betszeby. Myślę, że historię tych niewiast znamy. I chociaż są pewne wyjątki, to jesteśmy świadomi tego, że niewiasty w narodzie izraelskim no nie miały żadnych praw. Nie umieszczano ich w rodowodzie. Dlaczego więc Mateusz przypomniał matki niektórych tylko ludzi? Ale przypomnijmy nieco historię w dwóch słowach. Były to szczególne niewiasty. Tamar przebrała się za nierządnicę, aby uwieść swojego teścia. Rahab, nierządnica. Ale zauważmy, ją wspomina apostoł święty Paweł w tym wspaniałym 11 rozdziale listu do Hebrajczyków. Rut, Moabitka. Pan Bóg przecież zakazał w ogóle wiązać się narodowi izraelskiemu z tym ludem, że nie wnijdzie Amonita i Moabczyk do zgromadzenia pańskiego. Betszeba, matka Salomona, przez grzech Dawida stała się jego żoną. I tak, drodzy braterstwo, myślę, że wielu dzisiejszych chrześcijan potępiłoby postępowanie tych niewiast. Uznałoby ich w ogóle za niegodnych jakiegokolwiek wspomnienia. Rahab, niewiasta z Jerycha, Rut Moabitka. Ale nieco później apostoł święty napisał: albowiem nie wstydzę się za Ewangelię Chrystusową, ponieważ jest mocą Bożą ku zbawieniu każdemu wierzącemu, Żydowi naprzód, potem i Grecinowi. Myślę, że Mateusz, wspominając te niewiasty, chce nam przekazać tę myśl, że narodził się ten, który zbawi wszystkich ludzi, bo on jest ubłaganiem za grzechy całego świata. Narodzenie Jezusa było zmianą czasu, było przełomem w dziejach ludzi, bo oto nadszedł czas rozwalenia muru między Żydami i poganami. Jest to ewangeliczna prawda, że w Chrystusie nie ma Żyda ani Greka, nie ma niewiasty ani mężczyzny, albowiem my wszyscy jesteśmy w Chrystusie Jezusie, pisał apostoł święty Paweł w liście do Galacjan, 3 rozdział, 28 werset. Wspomniałem już, że niewiasty wspomniane przez Mateusza to niewiasty postępujące niewłaściwe z naszego ludzkiego punktu widzenia. Wielu z nas by ich potępiło. Ale właśnie ten, który narodził się w Betlejem, nieco później będzie mówił: nie przyszedłem wzywać sprawiedliwych, ale grzesznych do pokuty. Ewangelia Mateusza, 9 rozdział, 13 werset. Bo on mógł nie potępić. On mógł nie skazywać na śmierć. Bo on wzywał do upamiętania, wzywał do pokuty. Pamiętacie niewiastę przypołapaną na cudzołóstwie? Czy wtedy zgodnie z zakonem nie należało ją ukamienować, jak chcieli ci, którzy ją przyprowadzili? Myślę, że to pytanie, kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy kamień rzuci. Czy przypadkiem nie zapominamy o tym, że naśladując go, nie mamy sądzić, potępiać, ale mamy przebaczać, a warunki przebaczenia może postawić tylko sam Bóg. Zapominamy czasami o tym. Zapominają o tym ci, którzy przyznają się do imienia Jezusowego. Zapominają o tym, że On jest Zbawicielem każdego człowieka, nawet tego, od którego odwracamy się ze zgrozą. Ciekawą jest również rzeczą, że Mateusz jak gdyby podzielił pokolenia występujące w rodowodzie na trzy części, po 14. razem 42 pokolenia. Od Abrahama do Dawida, od Dawida do Babilonu, od Babilonu do Mojżesza. Kiedyś przeczytałem taką myśl, że w sposobie przekazania tego rodowodu można odczytać koleje losów człowieka. Od jego wielkości do upadku i później aż do zbawienia w Jezusie Chrystusie. Ciekawa liczba 42 pokolenia. Wspomnę tylko, drodzy braterstwo, taką dygresję tylko. Bo te 42 pokolenia to tak naprawdę stracone dla Mesjasza. Bo kiedy on nauczał, to nauczał tak, aby potomkowie tych pokoleń nie słyszeli i nie zrozumieli. Kiedy myślę o tych 42 pokoleniach, to przypomina mi się historia za czasów Elizeusza. Pamiętacie? Tam wyszli młodzieńcy i przeszkadzali Elizeuszowi. Co się stało? Zginęło z nich 42 młodzieńców. Dlaczego 42, a nie wszystkich? Może to nie ma żadnego związku, drodzy braterstwo. Ale tak sobie myślę, czy czasami przez życie i wydarzenia i cuda, które czynił Elizeusz, w tym nie można by zobaczyć misji naszego Pana, kiedy on był po raz pierwszy na ziemi. Ale to tylko taka mała dygresja. Narodzenie Jezusa to zapowiedź lepszych rzeczy, bo on narodził się po to, jak sam o tym powiedział, że przyszedł po to, aby znaleźć i zbawić to, co było zginęło. Aby w rezultacie przywrócić raj dla człowieka, raj dla wszystkich ludzi. Aby żeby człowieka przywrócić do takiego stanu, jakim był stworzony. A był stworzony mało mniejszym od aniołów. Miejsce narodzenia Pana Jezusa, Betlejem, dom chleba. Niedługo później Pan Jezus będzie mówił. Jam ci jest on chleb żywy, który z nieba stąpił. Jeśli by kto jadł, z tego chleba żyć będzie na wieki. Wspaniały rozdział 6 Ewangelii według świętego Jana, 51 rozdział, 51 werset. Mówiąc o narodzeniu Pana Jezusa, nie sposób nie wspomnieć o Marii, matce Pana Jezusa. Wspaniała postać. I nie sposób wspomnieć tej niewiasty. Niewiasty, która jak gdyby pozostała w cieniu dopiero co narodzonego syna. To małe dziecię odbierało hołd. To o nim śpiewały chóry aniołów. Ale nie wolno nam zapomnieć o Marii. Bo to ją wybrał Bóg, aby urodziła Zbawiciela świata. To ona wypełniła proroctwo Izajasza 7 rozdział 14 werset. Oto Panna pocznie i porodzi syna. To ona powiedziała: odtąd błogosławioną zwadzi mnie będą wszystkie pokolenia ziemi. Przeczytajmy Ewangelię według świętego Łukasza 1 rozdział i 28 werset. I wszedłszy do niej anioł, rzekł: bądź pozdrowiona, łaską obdarowana, Pan z Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami. Bądź pozdrowiona, łaską obdarowana, błogosławionaś to między niewiastami. Nieczęsto, drodzy braterstwo, wspominamy te słowa. I Ewangelia według świętego Łukasza, 1 rozdział, 42 werset. Mowa o Marii. I że o Elżbiecie, do której przyszła Maria, bo Elżbieta zawołała głosem wielkim: błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego. I Ewangelia Łukasza, 1 rozdział 46 do 49 wersetu. I rzekła Maria: wielbi dusza moja Pana i rozradował się duch mój w Bogu Zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżoność służebnicy swojej, oto bowiem odtąd błogosławioną zwać mnie będą wszystkie pokolenia, bo wielkie rzeczy uczynił Wszechmogący i święte jest imię Jego. To ona, a nie nauczeni w piśmie, to ona, a nie kapłani, zanim się narodził Jezus Chrystus, przypomniała proroctwa o Nim, o Jego dziele. Zauważmy, okazał moc ramieniem swoim, rozproszył pyszne zamysłów z ich serc, strącił władców z tronów, a wywyższył poniżonych, łaknący napełnił do bramy, a bogaczy odprawił z niczym. Ujął się za Izraelem sługą swoim, pomny na miłosierdzie, jakie powiedział do ojców naszych, do Abrahama i potomstwa jego. Przypomniała proroctwa o dziele naszego Pana, o dziele tego, który jeszcze się nie narodził, ale ona wiedziała, że on się urodzi i to wszystko przecież będzie, dokona Bóg przez swojego Syna. Dokonał i dokona jeszcze. To proroctwo w całym tego słowa znaczeniu się wypełni. Zauważmy, kochani braterstwo, oddanie się Marii woli Bożej. Kiedy czytamy opisy zwiastowania jej narodzenia się Syna, kiedy czytamy o jej reakcji na słowa Elżbiety, jej krewnej, kiedy czytamy jej reakcję na słowa Symeona w świątyni, nie sposób nie zauważyć jej postawy. Jak gdyby mówiła, ja zgadzam się na wszystko, co mi przygotował Bóg. Wspaniała to postać. Jakże jest mi przykro, że dzisiejsi chrześcijanie inaczej patrzą na Marię. Bo wielu dzisiejszych chrześcijan wydaje im się, że oddają jej cześć, gdy tymczasem w moim zrozumieniu ubliżają tej wspaniałej postaci. Pamiętajmy, jest to wspaniała postać w dziele zbawienia człowieka. Ona narodziła Zbawiciela świata. Jeszcze słowa Symeona skierowane do Marii. I twoją własną duszę miecz przeniknie. Bo wybrana przez Boga, błogosławiona przez pokolenia ziemi, miała ujrzeć własnego Syna przybitego do krzyża, umierającego haniebną śmiercią. Myślę, że możemy tu zauważyć, że wybranie przez Boga to radość, ale także czasami cierpienie i ból. Czasami, kochani braterstwo, bardzo często dziękujemy Bogu, że nas wyrwał z różnych rzeczy niedobrych dla nas ludzi. Że zostaliśmy przyprowadzeni do światłości. Dziękujemy Bogu, że nas wybrał. Ale czy tak naprawdę z czystego serca możemy powtórzyć za apostołem świętym Pawłem, że nic nas nie odłączy od miłości Chrystusowej? Apostoł święty Paweł zadał sobie takie pytanie. Cóż nas odłączy od miłości Chrystusowej? List do Rzymian, 8 rozdział, 35 werset. Czy zawsze w naszym życiu potrafimy dostrzec wolę tego, który nas wybrał? Zwróćmy uwagę jeszcze na inne postacie tamtych wydarzeń. Przeczytaliśmy razem z bratem przewodniczącym te słowa mówiące o zwiastowaniu radości i pokoju pasterzom. Słowa te usłyszeli pasterze. I takie pytanie, dlaczego oni pierwsi? Czym oni się wyróżniali, że jako pierwsi dowiedzieli się o narodzeniu Zbawiciela świata? Kim byli ci ludzie? Pasterz. Zajęcie, choć aż popularne w Izraelu, to nie było stanowisko, które by było wysokim stanowiskiem. Ci ludzie byli raczej lekceważeni przez innych, czasami wręcz pogardzani, ale oni pierwsi złożyli pokłon narodzonemu królowi. Dawid, wielki król Izraela, był pasterzem. Zauważmy, jak był traktowany przez swoich braci, a nawet przez samego swojego ojca. Bo kiedy ojciec przyprowadzał kolejnych swoich synów do Samuela, to Samuel musiał się pytać, a czy nie masz już, czy to już wszyscy są? A mam jeszcze takiego jednego, ale on pasie trzody. Ale pasterze to byli wyjątkowi ludzie. To byli ludzie, którzy czuwali nad swoimi stadami, bronili ich, gotowi byli oddać za swoje trzody nawet życie. Na wzgórzach betlejemskich paśli trzody, z których brano baranki na ofiary składane w świątyni. Brano baranki, kiedy obchodzono święto Paschy. I myślę, drodzy braterstwo, że oni dlatego pierwsi zobaczyli dopiero co narodzonego Jezusa. Pierwsi zobaczyli baranka, który miał zastąpić setki, tysiące zabijanych baranków. Pogardzani przez innych, ale niedługo miał nadejść czas związany właśnie z narodzeniem Zbawiciela. Miał nadejść czas, gdy co głupiego u świata wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych. Co mdłego u świata wybrał Bóg, aby zawstydził mocnych. A podłego rodu wybrał Bóg i wzgardzone wybrał Bóg, jak pisał apostoł święty Paweł w liście do Koryntian w pierwszym rozdziale 27 do 28 wersetu. I myślę, że dlatego pasterze pierwsi dowiedzieli się o narodzeniu Pana Jezusa, bo on niedługo później powie: ja jestem dobrym pasterzem. I będzie mówił, że kiedyś przyjdzie czas, kiedy będzie jedna owczarnia i jeden pasterz. Ewangelia Jana, 10 rozdział, 9 do 18 wersetu. Zechciejmy również zauważyć narodzenie się Jezusa. Urodzony w stajence, grocie, która służyła na schronienie dla zwierząt. Nie znalazł miejsca w gospodzie czy w domu, jak inne tłumaczenia mówią. Jak się to ma do dzisiejszego chrześcijaństwa? Jeszcze inna postać. Inne postacie. Mędrcy ze wschodu. Mało mamy napisane na ich temat. Nie wiemy, kim tak naprawdę byli. I drodzy braterstwo, tutaj chciałem wspomnieć, że czasami my przyłączamy się tak pośrednio do pewnej tradycji, która w chrześcijaństwie jest, że tych mędrców było trzech. Tak naprawdę nie wiemy, ilu ich było. Przyłączamy się również do tradycji mówiącej, że gwiazda ich prowadziła przez cały okres ich podróży. Biblia mówi całkiem coś innego. Kim byli ci ludzie? Dlaczego oni przyszli z tak daleka, przyszli, aby oddać pokłon narodzonemu królowi? Niektórzy historycy twierdzą, że byli to potomkowie Medów, zamieszkujących Imperium Perskie. Byli na tyle mocni, że chcieli w pewnym momencie przejąć władzę, ale im się to nie udało. Ponieśli klęskę. I wtedy stali się klasą kapłanów. Pełnili taką rolę, jaką w Izraelu pełnili lewici. To oni zobaczyli gwiazdę na wschodzie, gdzie mieszkali. Zobaczyli gwiazdę, bo tak ewangelista Mateusz podaje. Zobaczyli gwiazdę na wschodzie, tam gdzie mieszkali. I jako astrologowie, jako kapłani wiedzieli, że to jest wielkie wydarzenie. Zobaczyli gwiazdę króla i wyruszyli, aby mu oddać hołd. Przyszli do Heroda, do Jerozolimy. No bo gdzie mieli przejść? Jeżeli narodził się król żydowski, to stolicą Izraela była Jerozolima, więc przyszli do króla ówcześnie panującego. Herod był zatrwożony. Nawet mamy zapis, że zatrwożona była cała Jerozolima. To my nic nie wiemy, a mędrcy ze wschodu wiedzą? Kiedy zwołano kapłanów, przypomniano sobie proroctwo mówiące, że Jezus miał się narodzić w Betlejem. Kiedy wyszli od Heroda, znów zobaczyli gwiazdę, która wtedy ich prowadziła aż do miejsca, gdzie był Jezus. Przynieśli mu dary, myrrę, kadzidło i złoto. I być może dlatego uważamy, że było ich trzech. Każdy z nich przyniósł inny dar. Są to wymowne dary, bo myrra to jest dar dla tego, który miał umrzeć. Kadzidło to jest dar dla kapłana. Złoto, symbol króla. Coś mówimy więcej. Złoto to jest symbol boskiej natury. Bo ten, który urodził się w Betlejem, miał umrzeć, aby zostać Zbawicielem całego świata. Miał umrzeć, aby zostać najwyższym kapłanem. Ale miał umrzeć, aby również otrzymać imię, które jest ponad wszelkie imię. Aby otrzymać boską naturę. I myślę, że w hołdzie złożonym przez mędrców można zobaczyć słowa apostoła świętego Pawła z listu do Filipian, 2:10. Aby w imieniu Jezusowym wszelkie się kolano skłaniało tych, którzy są na niebiesiech i którzy są na ziemi. Aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale i czci Boga Ojca. Przypomnijmy jeszcze dwie postacie. Anna i Symeon. I zdawałoby się, że tylko dwóch ludzi oczekiwało Zbawiciela narodzenia Jezusa Chrystusa, Zbawiciela świata. Byli to szczególnie ludzie. Być może niezauważeni przez ówcześnie żyjących. Symeon przez Ducha Świętego miał zapewnione, że nie miał umrzeć, ażby zobaczył Zbawiciela. Przeczytajmy o tych postaciach. Ewangelia Łukasza, 2:20-25. A był wtedy w Jerozolimie człowiek imieniem Symeon. Człowiek ten był sprawiedliwy i bogobojny i oczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty był nad nim. Temu Duch Święty objawił, już nie ujrzy śmierci, zanim by nie oglądał Chrystusa Pana. Ten przyszedł więc natchnienia ducha do świątyni, a gdy rodzice wnosili dziecię Jezus, aby wypełnić przepisy zakonu co do Niego, On wziął je na swoje ręce i wielbił Boga mówiąc: teraz puszczasz sługę swego, Panie, według słowa Twego w pokoju, gdyż oczy moje widziały zbawienie Twoje, które przygotowałeś przed obliczem wszystkich ludów. Światłość, która oświeci pogan i chwałę ludu Twego izraelskiego. Zauważmy wspaniałe proroctwo. Symeon żyw. On prorokuje o tym, że oto nadszedł czas światłości dla pogan. Ale kiedyś również przyjdzie czas chwały ludu izraelskiego. Brat Adam wspomniał, że przecież w tej chwili Jezus jest królem. Myśmy w Niego uwierzyli. W Nim są wszystkie nasze nadzieje. Kochani braterstwo, co my przynosimy królowi? Co my mu w darze dajemy? Nie obchodzimy uroczyście świąt Narodzenia Pańskiego. Odrzuciliśmy tradycję. Nie ma w naszych domach choinki. Nie śpiewamy pieśni o narodzeniu Jezusa Chrystusa. Coś usunęliśmy. Ale co w zamian? Bo pustka nie może pozostać. Pytanie, co w zamian? Czy zagospodarowaliśmy to puste miejsce? Czy zaprosiliśmy króla do naszego domu? Oto stoję u drzwi i kołaczę. Wierzymy, że żyjemy w tym czasie, określa Laodycei. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli by kto usłyszał głos mój i otworzył drzwi, wnijdę do niego i będę z nim wieczerzał, on ze mną. Objawienie, Księga Objawienia, 3:20. Obecny po raz drugi. Wielu z nas tak uważa, tak wierzy. Co my mu ofiarowaliśmy? My, którzy chcemy mieć szczególny udział w Jego Królestwie, my, którzy taką cichą prośbą jest tam być, blisko, bardzo blisko Niego, mało tego, być członkiem Jego ciała. Mówimy, że nasza ojczyzna jest w niebie. Jeżeli już jesteśmy ludźmi nie z tego świata, to pytanie, czy radość i pokój zwiastowany na polach betlejemskich już są teraz naszym udziałem? Czy przypadkiem nie jest tak, jak było to w przypadku pasterzy? Przyszli, zobaczyli, mówili o tym i zdaje się, że zapomnieli. Czy przypadkiem nie jest tak, że poznawszy prawdę, zachwyceni prawdą o Bogu Jezusie, bardzo szybko wracamy do naszych zajęć i zagonieni walczymy o to życie tutaj, tu na ziemi. Życzę wam i sobie, aby ta kiedyś zwiastowana radość i pokój była naszym udziałem już teraz, w tym życiu. Żeby nie było tak, że jakaś gorycz jest w naszych sercach. Żeby nie było tak, kiedy mówimy pokój bracie, nie śmiemy spojrzeć w oczy drugiemu bratu czy siostrze. Życzę wam, powtórzę jeszcze raz, aby radość i pokój zwiastowane pasterzom już teraz było w naszych sercach. Aby ta radość teraz zaowocowała tym, żebyśmy byli w Jego chwalebnym Królestwie. Amen.